Każdy się zgodzi raczej z takim stwierdzeniem, że łatwo jest coś powiedzieć, ale trudniej jest to zrobić. Nam samym wiele razy wydawało nam się coś tak bardzo prostego, kiedy o tym słyszeliśmy, ale kiedy zaczynaliśmy to robić, na przykład słuchaliśmy jakiegoś wykładu, czy w szkole, czy na studiach, czy na YouTubie, słuchaliśmy jakiegoś tutoriala, ktoś nam opowiadał, jak coś zrobić, a potem się za to zabieraliśmy, okazywało się, że nie jest to takie łatwe. Bardzo dawno temu była taka piosenka Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Nie wiem, kto z was może kojarzy, bo to już lata dawne, to już dobre ponad pół wieku temu. Natomiast kochanie rzeczywiście nie wymaga, znaczy mówienie o kochaniu, mówienie o miłości nie wymaga wiele, niewiele nas kosztuje, ale miłość jest wystawiana na próby i dlatego kosztuje wiele. Więc ta piosenka też, jeśli dobrze ją rozumiem, o tym chcę powiedzieć, że samo mówienie o miłości niewiele kosztuje, ale miłość kosztuje wiele, bo wymaga poświęceń. I są takie słowa, które łatwo jest powiedzieć, ale trudno je zweryfikować. Można mówić dużo, ale tak naprawdę nikt nie sprawdzi, czy to, co mówimy, jest prawdą. Na przykład, jak nam się coś zepsuje, powiedzmy, zepsuje się samochód, trzeba zgłosić się do mechanika, to kiedy ja jadę do mechanika, to on może mi powiedzieć cokolwiek. Ja i tak nie będę wiedział, czy to jest prawdą. On może wymyślić dodatkowe usterki, może zażądać więcej pieniędzy. Nie jestem w stanie tego sprawdzić. Nie znam się na tym, więc muszę mu zaufać. Są słowa, których prawdziwości nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Możemy tylko ufać, że ten, który je wypowiada, jest wiarygodny. Może nawet dowieść w jakiś sposób, że jest wiarygodny. Może dowieść, że ma moc, że ma władzę, żeby wykonać to, co powiedział. I myślę, że Jezus miał tego świadomość, kiedy mówił, że ma władzę odpuszczenia grzechów i zobaczymy to w dzisiejszym fragmencie, bo Jezus wiedział, że same słowa nie wystarczą, żeby w to uwierzyć i dlatego dowiódł tego, pokazując swoją władzę nie tylko nad grzechami, nad tym, żeby je odpuścić, ale także nad chorobami, co jest bardziej widoczne. Więc przeczytajmy Ewangelię Łukasza w 5 rozdziale od 17 do 26 wersetu. 5 rozdział Ewangelii Łukasza od 17 do 26 wersetu. Jednego z tych dni, gdy on nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele prawa, którzy przybyli ze wszystkich wiosek Galilei i Judei oraz Jerozolimy. Była tam też moc Pana po to, aby on leczył. Wtem zjawili się jacyś ludzie niosący na posłanie człowieka, który był sparaliżowany i próbowali go wnieść i położyć przed nim. Ale ponieważ nie znaleźli sposobu, by wnieść go, z powodu tłumu weszli na płaski dach i przez dachówki spuścili go wraz z posłaniem do środka przed Jezusa. On, kiedy zobaczył ich wiarę, powiedział: człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. Wtedy znawcy prawa i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić, kim on jest, że powiada bluźnierstwa. Kto może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg? Jezus zaś rozpoznał ich myśli i powiedział im, co rozważacie w swoich sercach? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć, odpuszczone są ci twoje grzechy, czy powiedzieć, wstań i zacznij chodzić? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczać grzechy, powiedział do sparaliżowanego, mówię ci, wstań, weź swoje posłanie, idź do swojego domu. I natychmiast stał wobec nich, podniósł to, na czym leżał i chwaląc Boga, odszedł do swojego domu. Wtedy wszystkich ogarnęło uniesienie, zaczęli chwalić Boga i pełni lęku mówić, dziś zobaczyliśmy cuda. I w dalszym ciągu jesteśmy tutaj w Kafarnaum. Wiemy o tym z Ewangelii Marka, który o tym napisał. Akcja prawdopodobnie dzieje się w domu Szymona Piotra, to tam zgromadzili się ludzie. Niedługo przed tym wydarzeniem Jezus oczyścił trędowatego, to mieliśmy tydzień temu, i również z tamtego powodu na miejscu pojawili się wysłannicy z Jerozolimy, pojawili się ludzie ze stolicy Izraela, dlatego że cuda dokonywane przez Jezusa zmuszały ich do sprawdzenia, kim on tak naprawdę jest. Więc pojawiło się tam więcej osób, żeby sprawdzić, czy faktycznie jest Mesjaszem, za którego się podaje. Bo tamte wcześniejsze zachowanie Jezusa było kontrowersyjne dla żydowskich przywódców Izraela. Natomiast ta historia nie uspokoiła ich, a właściwie nie uspokoiło ich to, co Jezus mówił o odpuszczaniu grzechów, bo Jezus w tym miejscu użył fizycznego uzdrowienia, żeby pokazać, że ma władzę odpuszczania grzechów. I ludzie, kiedy widzieli uzdrowienie, nie mogli zaprzeczyć temu, że faktycznie ma władzę nad chorobami, i dlatego trudno było im zaprzeczyć, że faktycznie ma władzę nad odpuszczaniem grzechów, bo jedno było znakiem drugiego. I bardzo często Jezus zadziwiał ludzi. To, co robił, nie zgadzało się z tym, co sobie wyobrażali. W wielu miejscach czytamy o zdumieniu, jakie wywoływały słowa albo czyny Jezusa. bo Jezus robił takie rzeczy, obok których nie dało się przejść obojętnie. I dlatego bardzo często było tak, że jedni odchodzili z oburzeniem, oburzali się na słowa, te zachowanie Jezusa, a drudzy z tego samego powodu dziękowali Bogu za to, co Jezus robił. I w tej historii jeszcze zanim przedstawiony jest ten taki najbardziej spektakularny czyn Jezusa, Łukasz opisał kilka faktów, to w pierwszym, czyli 17 wersecie, czyli pierwszym z całej tej historii. Widzimy tam, że po pierwsze ludzie znowu zebrali się po to, żeby słuchać nauczania Jezusa. Po drugie widzimy tam, że wśród zgromadzonych byli faryzeusze i byli też nauczyciele prawa i byli oni z Galilei, z Judei i z Jerozolimy. I po trzecie widzimy tam, że w Jezusie była moc Pana ku uzdrawianiu, ku leczeniu. I z wszystkich trzech Ewangelii, z trzech ewangelistów, tylko Łukasz wspomniał o tych osobach z Jerozolimy i tylko on wspomniał o tym, że w Jezusie była ta moc dla uzdrawiania. Tak jak powiedziałem, ta delegacja z Judei, z Jerozolimy pojawiła się tam w związku z cudami, jakich dokonywał Jezus. Tutaj konkretnie w związku z tym jednym cudem, o którym czytaliśmy ostatnio, dlatego że oczyszczenie trędowatego Żyda no było czymś, co nie zdarzyło się jeszcze wcześniej w historii. Tak przynajmniej mówią o tym źródła żydowskie. I żydowscy rabini uważali, że tylko Mesjasz będzie tym, który będzie mógł oczyścić trędowatego Żyda. I dlatego tamten czyn wzbudził duże zainteresowanie i dlatego też pojawili się tam ludzie z Jerozolimy po to, żeby sprawdzić, czy Jezus faktycznie jest Mesjaszem, bo tamten cud wskazywał na to, że nim był. I właśnie dlatego widzimy ich w 17 wersecie, że faryzeusze i nauczyciele prawa przybyli, żeby słuchać Jezusa, żeby obserwować, czego On naucza. Jeżeli chodzi o te dwie grupy, no, często pojawiają się w Bibliach, faryzeusze byli bardzo podziwiani przez większych Żydów. My na nich dzisiaj patrzymy tak dosyć negatywnie, ale to byli ludzie, którzy chcieli oddzielić się od tego, co nieczyste. Było ich w tamtym czasie w Izraelu około 6 tysięcy. I oni byli przekonani, że taką drogą do nadejścia Królestwa Bożego było posłuszeństwo prawu mojżeszowemu. Według nich to był taki warunek tego, że Bóg wypełni swoje obietnice, wtedy, kiedy Izraelici będą posłuszni Bożemu prawu. I uważali też, że od tego posłuszeństwa będzie zależało uwolnienie ich jako narodu i osądzenie wszystkich narodów, które ich wcześniej uciskały. Niektórzy nawet uważali bardziej godliwi, że to do nich należy wzięcie sprawy w swoje ręce i wyzwolenie się spod tej okupacji. Z kolei ta druga grupa, tak naprawdę to nie była jakaś odrębna grupa. Nauczyciele prawa bardzo często sami byli faryzeuszami. Po prostu odróżniało ich to, że mieli większą wiedzę dotyczącą żydowskiej tradycji. Oczywiście faryzeusze też mieli taką wiedzę, natomiast oni byli w tym ekspertami. Oni się tym zajmowali. Oni zajmowali się studiowaniem Tory, wyjaśnianiem prawa ludowi Bożemu. I tak naprawdę to od ich oceny, czy ludzie oczekiwali, że oni ocenią nauczanie Jezusa. Że oni im powiedzą, co sądzą o tym, czego Jezus nauczał. Więc w tym domu znajdowało się bardzo wiele osób. Poza tymi przywódcami byli tam po prostu ludzie z Galilei, z różnych wiosek, miast tamtego regionu. I widzimy to w 18 i 19 wersecie, gdzie zaczyna się już akcja tego fragmentu. Wtem zjawili się jacyś ludzie niosący na posłaniu człowieka, który był sparaliżowany i próbowali go wnieść i położyć przed nim. Ale ponieważ nie znaleźli sposobu, by wnieść go z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez dachówki spuścili go wraz z posłaniem do środka przed Jezusa. Pojawiają się tam jeszcze inni ludzie, którzy próbowali wnieść do środka sparaliżowanego człowieka i widzimy, że niestety nie udawało mi się to zrobić w taki normalny sposób, przez po prostu drzwi, bo w środku było za dużo osób, natomiast dzięki Bogu nie podali się, nie stwierdzili, że to Bóg zamknął im drzwi, więc jeżeli nie drzwiami, to w Polsce powiedzieliśmy, że oknem, ale w tamtym miejscu spływali przez dach. Bo domy były w taki sposób skonstruowane, że schody były na zewnątrz budynku. Nie były one w środku, były na zewnątrz i przez te schody można było się dostać na płaski dach, a w tej historii ten płaski dach służył im do tego, żeby dostać się do środka. I taka ciekawostka językowa, ten werset jest takim przykładem adaptacji treści Ewangelii do odbiorców, dlatego że w dwóch Ewangeliach w różny sposób opisane jest to, jak skonstruowany był tutaj dach. Bo Łukasz i Marek użyli troszkę innych słów na opisanie konstrukcji tego dachu. Łukasz, który pisał do pogan, użył takich słów, które były bardziej znane w kulturze helenistycznej, a Marek, który pisał bardziej do Żydów, to używał już takich słów bardziej znanych w Palestynie, więc tutaj widzimy takie taką adaptację słownictwa po to, żeby było bardziej zrozumiałe dla odbiorców. I prawdopodobnie to Łukasz dostosował to słownictwo do swoich odbiorców, a użył tutaj słowa, które można przetłumaczyć jako dachówki. Przy czym to mogą być różne rzeczy. To nie są oczywiście takie dachówki, jakie my dzisiaj znamy. Trudno powiedzieć, czym one były. To mogły być takie, nie wiem, pieczone na słońcu błotniste płyty, to mogło być strzecha, to mogły być płótna, to mogły być gałęzie drzew. Bardzo możliwe, że to była jakaś mieszanka kilku z tych rzeczy. W każdym razie możliwe jest to, że elementy tego pokrycia, tego dachu można było zdjąć bez zniszczenia tego dachu. Nie jest to pewne, ale jest to możliwe, że było to możliwe, żeby gdzieś tam odsunąć te elementy i przez dziurę w ten sposób stworzoną spuścić tego człowieka. Natomiast na pewno widzimy tutaj, jak bardzo byli zdeterminowani tamci ludzie, jak bardzo widzimy, do czego zdolni są ludzie, którzy są zdeterminowani, bo dopiero wtedy, kiedy wkładamy w coś wysiłek, widzimy, że traktujemy coś poważnie, że na czymś nam zależy. I tutaj z Ewangelii Marka wiemy o tym, że sparaliżowanego wprowadziło tam 4 mężczyzn i podejrzewam, że nie zrobili tego wbrew jego woli. Ten człowiek był sparaliżowany, on nie był nieprzytomny, on miał świadomość tego, dokąd idzie i sądzę, że możemy założyć, że także chciał spotkać się z Jezusem. Tak naprawdę nie wiemy, co było przyczyną jego choroby, bo sparaliżowanie jako choroba nie odnosi się do przyczyn, tylko do objawów. Ona opisuje to, co dzieje się z ciałem, to, że człowiek nie ma możliwości poruszania przynajmniej częścią swojego ciała. W tym przypadku wiemy, że co najmniej nie mógł chodzić, no bo musiał być przyprowadzany przez 4 mężczyzn. I tamci ludzie, którzy go przynieśli, musieli już skądś wiedzieć, a może nawet sami widzieli wcześniej, jak Jezus uzdrawiał inne osoby. Widzieli, że miał władzę uzdrawiania, miał władzę nad chorobami, no i dlatego tak bardzo zależało im na tym, żeby przyprowadzić swojego przyjaciela do Jezusa. I często widzimy to także współcześnie, że ludzie zdobią bardzo dużo po to, żeby pomóc chorej osobie, po to, żeby trafić do najlepszego lekarza. Tutaj mieliśmy nie tylko lekarza, ale uzdrowiciela Jezusa, który uzdrawiał, ale współcześnie też często pokonujemy kilka godzin, żeby dostać się do innego miasta, żeby dostać się do tego lekarza. Czasem ludzie zbierają na to, żeby dostać się, czy mieć operację w jakimś innym kraju, zbierają duże pieniądze po to, żeby mieć taką w ogóle możliwość, żeby dostać taką pomoc, jaka jest dostępna, ale jaka bardzo wiele kosztuje. I możemy zobaczyć wtedy determinację osób, które chcą pomóc ludziom potrzebującym. Wydaje się, że wtedy nie ma tak naprawdę takich rzeczy, których by się nie zrobiło, po to, żeby pomóc osobie odzyskać jej zdrowie, albo nawet, żeby pomóc jej utrzymać jej życie. I myślę, że właśnie z taką determinacją mamy do czynienia tutaj. Mamy tutaj ludzi, którzy chcieli ponieść koszty, przyszli do jakiegoś domu, nie swojego domu, naruszyli konstrukcję dachu. Tak jak mówiłem, być może dało się to zrobić bez zniszczenia, no ale nie wiem, czy byli w tym tak wprawni. Może faktycznie coś tam udało, coś tam się naruszyło. Poza tym przerwali spotkanie, to nie było prywatne spotkanie, to był tłum ludzi zgromadzony wokół Jezusa. Więc wyobraźmy sobie tłum osób słuchających Jezusa i nagle ludzie czują, że coś spada im na głowę. Więc po prostu musieli naruszyć pewną sytuację publiczną, upokorzyć się przed nimi po to, żeby dostać się do Jezusa. To jest coś, z czego możemy brać przykład, z takiej determinacji, żeby stawiać się za tymi, którzy są w potrzebie, żeby się nie poddawać, kiedy jedna z opcji okaże się niemożliwą. My dzisiaj, dzięki Bogu, nie musimy się już przedzielać przez tłum osób, żeby poprosić o coś Boga. Mamy do Niego dostęp bez kolejki, więc tym bardziej powinniśmy zabiegać w modlitwie o tych, którzy są w potrzebie. Zobaczmy, jaka była reakcja Jezusa. Widzimy ją w 20 wersecie. On, kiedy zobaczył ich wiarę, powiedział: człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. No i trzeba przyznać, że to jest dosyć zaskakująca odpowiedź. Najpierw czytamy tutaj jeszcze, że Jezus zobaczył ich wiarę. Faktycznie widząc osoby, które wdarły się na dach, spuszczając człowieka, no można powiedzieć, że miały sporo wiary. I wymagało to wiary od każdego z nich. Oczywiście wymagało to wiary od tych, którzy go przynieśli, ale myślę też, że chodziło także o tego sparaliżowanego. A wynika to z tego, co Jezus powiedział do tego człowieka, bo powiedział mu: odpuszczone są ci twoje grzechy. gdyby tamten człowiek, który był sparaliżowany, nie miał wiary, no to nie mógłby liczyć na odpuszczenie grzechów, bo to jest możliwe tylko dzięki i przez wiarę. Natomiast wydaje się z tego opisu, że nie tego spodziewał się sparaliżowany, został tam spuszczony z dachu. Ludzie przynieśli go nie po to, żeby, tak się wydaje przynajmniej, jego grzechy były odpuszczone, ale po to, żeby stanął na nogi. A tutaj Jezus mówi, że odpuszczone są jego grzechy. Więc chyba nie to, czego chcieli, chyba nie to, czego oczekiwali. Tak naprawdę nie wiemy nawet, co sparaliżowany i jego towarzysze myśleli o grzeszności. To jest wyjątkowe, dlatego że dwie sytuacje wcześniej, dwie historie wcześniej w tej samej Ewangelii, mieliśmy dwie osoby, które przychodziły do Jezusa, które uniżały się przed Nim i które wyznawały swoją grzeszność i swoją nieczystość. I tak zrobił Szymon Piotr, tak zrobił Trendowaty, a tutaj w tym miejscu nie wiemy, co takiego myślał sobie sparaliżowany o sobie i o swoim stanie przed Bogiem. Nie wiemy, czy uznawał, że jest grzeszny, czy też nie. Ale mimo tego Jezus najpierw zaadresował największy problem tego człowieka. W jaki sposób Jezus musiał powiązać jego chorobę z grzechami? Niekoniecznie w taki sposób, że choroba wynikała z jego grzechu, natomiast nie można tego wykluczyć. Niektórzy komentatorzy biblijni tak właśnie mówią. Na pewno wielu ludzi wtedy podzielało takie przekonanie. Wielu Żydów wierzyło, że jeżeli ktoś jest chory, to wynika to z tego, że ma jakiś grzech. I takie było nawet rozumowanie uczniów Jezusa. Trochę w innej sytuacji, kiedy uczniowie Jezusa spotkali ślepego od urodzenia, zapytali się wtedy Jezusa, dlaczego on jest ślepy od urodzenia. Czy zawinili jego rodzice, czy zawinił on sam? Swoją drogą to jest bardzo bystre pytanie, tak eufemistycznie mówiąc, żeby zapytać, czy ślepy od urodzenia został ślepy dlatego, że on sam zgrzeszył. No, kiedy miał zgrzeszyć? Zanim się urodził, no trochę to nie pasuje, ale zastanawiali się nad tym, dlaczego on jest chory i kto tutaj zgrzeszył. Natomiast przekonanie o chorobie w wyniku grzechu nie jest tylko wymysłem człowieka. Kiedy Jezus uleczył chorego w sadzawce Betesda, to powiedział, żeby już więcej nie grzeszył. To jest z kolei 5 rozdział Ewangelii Jana, 14 werset. Tam mamy słowa Jezusa już po uzdrowieniu tego człowieka. I Jezus powiedział mu tak: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Czyli Jezus też czasem łączył chorobę z grzechami. Natomiast w innym miejscu Jezus mówił, że choroba nie musi być wynikiem grzechu. Właśnie w tamtym przypadku tego ślepego od urodzenia. Więc nie możemy być pewni, jak było w tym przypadku. Nie wiemy, czy choroba paralityka wynikała z jego własnego grzechu. Część osób tak uważa i dlatego mówi, że dlatego najpierw Jezus musiał zająć się przyczyną problemu, czyli grzechem, który według nich był przyczyną jego choroby, a dopiero potem zajął się skutkiem, czyli samą chorobą. Natomiast nawet jeżeli ta choroba nie wynikała z grzechu, to Jezus wskazał przez to, co jest największą potrzebą tego człowieka. I oczywiście Żydzi wierzyli w to, że można, czy grzechy mogą być odpuszczone. To było czymś normalnym. Natomiast dobrze wiedzieli o tym, że tylko Bóg może to uczynić. Tylko Bóg może odpuścić grzechy. Dlatego te słowa Jezusa były dla nich nie do przyjęcia. Bo Jezus przemawiał w taki sposób, jakby on sam miał autorytet odpuszczania grzechów. I dlatego widzimy reakcję żydowskich przywódców w 21 wersecie. Wtedy znawcy prawa i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić, kim on jest, że powiada bluźnierstwa. Kto może odpuszczać grzech, jeśli nie sam Bóg? Bo faktycznie, gdyby Jezus nie był Bogiem, to byłyby bluźnierstwa. W żydowskim prawie bluźnierstwo oznaczało znieważanie imienia Bożego. W tym przypadku żydowscy przywódcy uznali, że Jezus przypisuje sobie boskie atrybuty. Przez swoje słowa Jezus faktycznie twierdził, że ma boską władzę i moc. Więc te słowa nie spodobały się znawcom prawa. I tak jak być może przed przybyciem do Kafarnaum byli neutralni, tak teraz nabrali poważnych wątpliwości. Oni mieli sprawdzić, czy Jezus jest Mesjaszem, a po tych słowach tak naprawdę uznali, że jest bluźniercą. Więc nie mieściło im się w głowie to, że Mesjasz, nawet jeżeli rozważaliby, że jest Mesjaszem, że Mesjasz może odpuszczać grzechy. I nawet nie musieli mówić tego na głos. Pan Jezus dobrze wiedział, co było ich w głowie, co było w ich myślach. I widzimy to w dwóch kolejnych wersetach, 22 i 23. Jezus zaś rozpoznał ich myśli i odpowiedział im, co rozważacie w swoich sercach? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć, odpuszczone są ci twoje grzechy, czy powiedzieć wstań i zacznij chodzić. To jest bardzo znana i powszechna metoda Jezusa, żeby odpowiadać pytanie na pytanie. W tym miejscu faryzeusze nie musieli nawet mówić, co było ich wątpliwością, ale Pan Jezus dobrze wiedział, o czym myśleli, bo On jako Bóg znał myśli każdego człowieka. I to pytanie Jezusa miało im coś pokazać. To było coś, co miało zmusić ich do myślenia, więc warto, żebyśmy my także zastanowili się nad tymi słowami, nad tymi pytaniami. Tym bardziej, że Jezus wprost nie dał odpowiedzi na swoje pytanie. Więc przede wszystkim obie te rzeczy, te, które są tutaj w tym pytaniu, są równie niemożliwe dla kogoś, kto nie jest Bogiem. Bo człowiek nie może ani odpuścić grzechów, ani sprawić, żeby sparaliżowany stanął na nogi. Natomiast Jezus nie powiedział, nie zapytał, co łatwiej uczynić. Jezus zapytał, co łatwiej powiedzieć. I łatwość bądź trudność tych słów jakby nie wynika z tego, czy łatwo bądź trudno je wypowiedzieć. To nie są jakieś łamańce językowe, że byłoby trudno te zdania powiedzieć, ale w pewnym sensie łatwiej jest powiedzieć, odpuszczone są ci twoje grzechy i tak jest dlatego, że nikt nie byłby w stanie tego podważyć. Nikt nie jest w stanie zweryfikować, czy to jest prawdą. Nawet gdyby tak się nie stało, to nikt nie byłby w stanie tego udowodnić. Natomiast faktycznie trudniej jest powiedzieć wstań i zacznij chodzić, bo kiedy sparaliżowany słyszy wstań i zacznij chodzić, to musi być potwierdzone prawdziwym uzdrowieniem. Bo gdyby Jezus powiedział wstań, a sparaliżowany dalej by leżał, no to byłoby widać, że coś tu nie gra, że Jezus faktycznie nie ma takiej mocy, o której mówi. I dlatego trudniej jest powiedzieć takiemu człowiekowi, takiemu, który leży, jest chory, sparaliżowany, żeby wstał i zaczął chodzić, a łatwiej jest powiedzieć, że odpuszczone są czyjeś grzechy. No bo tego nikt nie jest w stanie podważyć. Efekty odpuszczania grzechów nie są widoczne, ale uzdrowienie z paraliżu musi być widoczne. Tak, dziękuję. Będzie pomocne dla nas wszystkich. Natomiast Pan Jezus nie skończył w tym miejscu. Gdyby zatrzymał się tutaj na ogłoszeniu odpuszczenia grzechów, to trudno byłoby w to uwierzyć. Jezus miał tego świadomość, dlatego zrobił coś, co było już widoczne. I to werset 24 o tym mówi. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczać grzechy, powiedział do sparaliżowanego, mówię ci wstań, weź swoje posłanie i idź do swego domu. Tutaj bardzo ciekawa jest struktura tego zdania, bo zaczyna się od słów skierowanych do żydowskich przywódców, a kończy się na słowach do sparaliżowanego. Między nimi jest jeszcze takie wtrącenie Łukasza, czyli autora Ewangelii. To nie jest taki zwyczajny sposób myślenia, sposób mówienia. To tak jakbym ja teraz mówiąc do was wszystkich, nagle w połowie zdania skierował słowa do jednego z was. Bo Jezus zaczął mówić do faryzeuszy i powiedział im, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczać grzechy i dokończył to zdanie mówiąc do tego jednego człowieka sparaliżowanego, mówiąc mu wstań, weź swoje posłanie, idź do swojego domu. Czyli abyście wy wiedzieli, ty wstań i zacznij chodzić. Czyli to fizyczne uzdrowienie potwierdzało, że Jezus może odpuszczać grzechy. Przed ukazaniem takiej władzy nad tym, co jest widzialne, Jezus ukazał swoją władzę nad tym, co jest niewidzialne. Jego zdolność uzdrawiania była dowodem na jego boskość, bo temu służyły cuda Jezusa. Żebyśmy my także wiedzieli, że Jezus ma władzę odpuszczania grzechów. Gdyby Jezus tego nie uczynił, gdyby Jezus nie potwierdził tej władzy uzdrowieniem go z choroby, no to mogliby wątpić. Ale wtedy, kiedy widzieli uzdrowienie, nie mieli wymówki. I co ważne, Jezus użył tutaj takiego tytułu Syn Człowieczy. Słuchali go wtedy nauczyciele prawa, faryzeusze, a oni musieli wiedzieć, za kogo Jezus się w tym momencie podawał. Bo ten tytuł Syna Człowieczego pochodzi z Księgi Daniela, 7 rozdziału. Prorok Daniel miał tam wizję, w której Syn Człowieczy przyszedł na obłokach do sędziwego. Więc obok Syna Człowieczego był tam jeszcze sędziwy, którym jest Bóg Ojciec. I Syn Człowieczy otrzymał wtedy wieczną władzę, chwałę i królestwo. Miały mu służyć wszystkie ludy, narody i języki. Czyli poza Bogiem Ojcem również Syn Człowieczy miał otrzymywać wieczną chwałę od ludzi. Wszystkie ludy, narody i języki miały służyć nie tylko Bogu Ojcu, ale także Synowi Człowieczemu. Więc to jest kolejny tytuł, który wskazuje nam na boskość Jezusa. To nie jest po prostu sformułowanie, że jestem Synem Człowieczym, jestem Synem Człowieka, więc jestem tylko człowiekiem. To jest tytuł, który wskazuje na wyjątkowość Pana Jezusa. I Pan Jezus bardzo często sam nazywał siebie tym tytułem. To jest tytuł, który pojawia się w Ewangeliach około 80 razy i pojawia się tylko w słowach Jezusa. Nikt inny nie nazywał Jezusa w taki sposób, więc to był ulubiony zwrot samego Jezusa o samym sobie. I w tej historii widzimy, że Jezus powiedział do sparaliżowanego dwa zdania. Najpierw ogłosił, że jego grzechy są odpuszczone, a potem nakazał mu wstać, wziąć swoje posłanie i pójść do domu. I możemy sobie tylko wyobrażać, co uczynił, czy jak zareagował ten człowiek na to pierwsze, bo ten fragment nam o tym nie mówi. Łukasz skupił się wtedy na reakcji faryzeuszów i znawców prawa, na tym, że się oburzyli jego słowami, więc nie wiemy, czy wtedy sparaliżowany był zaskoczony. Wydaje się, że tak, skoro możemy zakładać, że oczekiwał uzdrowienia, no chyba, że właśnie o to mu chodziło, chyba, że sam miał takie przekonanie, że jego choroba wynika z grzechu. No ale raczej wydaje się, że bardziej prawdopodobne jest to pierwsze, że po prostu oczekiwał uzdrowienia. Ale wtedy, kiedy Jezus powiedział to drugie zdanie, kiedy paraliżowany stanął już na nogi, to nie widzimy z kolei reakcji faryzeuszy, a widzimy już reakcję tego uzdrowionego i całego tłumu. Więc to widzimy w dwóch ostatnich wersetach na dzisiaj, 25 i 26. I natychmiast wstał wobec nich, podniósł to, na czym leżał i chwaląc Boga, odszedł do swojego domu. Wtedy wszystkich ogarnęło uniesieniem, zaczęli chwalić Boga i pełni ręką mówić: dziś zobaczyliśmy cuda. To jest kolejne takie natychmiastowe uzdrowienie bardzo ciężko chorego człowieka. Na to spotkanie został przyniesiony przez cztery osoby, został spuszczony przez dziurę w dachu, a teraz sam zabiera swoje łoże i po prostu idzie do domu. Poszedł i chwalił przy tym Boga. Miał wiele powodów do uwielbienia Boga, bo Jezus uwolnił go z ciężaru grzechu i postawił go na nogi. Z jego fizyczne uzdrowienie było potwierdzeniem duchowego oczyszczenia. A skoro uzdrowienie było natychmiastowe i całkowite, to takie samo było też odpuszczenie grzechów. Bo Jezus nie odpuszcza grzechów częściowo albo stopniowo. Jego ofiara zmywa każdy grzech tego, który w Niego wierzy. Czyli zarówno grzechy z przeszłości, jak i te wszystkie, które jeszcze ta osoba popełni. I dlatego Jezus mógł ogłosić odpuszczenie grzechów, bo On sam jest jednocześnie kapłanem i jednocześnie jest ofiarą. I faryzeusze mieli rację, że tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Jezus jest Bogiem, więc może to uczynić. Natomiast żeby Bóg mógł odpuścić komuś grzechy, to ktoś musi za nie zapłacić. Bóg nie może odpuścić grzechów, przymykając na nie oko, bo nie byłby sprawiedliwym sędzią. Bóg nie jest sędzią, który może ułaskawić, zostawiając karę, czy grzech bez kary. Wymagana jest ofiara za grzechy. Wymagany jest ktoś, kto zapłaci za grzechy w miejsce grzeszników. I to jest coś, czego uczył już Stary Testament. Natomiast tamte ofiary ze zwierząt nie mogły zgładzić grzechów. Ich zadaniem było zapowiadanie doskonałej ofiary, którą złożył później Jezus. Dlatego Jezus może odpuszczać ludziom grzechy. Bo właśnie jest kapłanem i jest ofiarą. I nie jest jednym z wielu kapłanów, jest antykapłanem. Nie jest też jedną z wielu ofiar, jest doskonałą ofiarą. Bo raz na zawsze wszedł do doskonałej świątyni. I zrobił to nie z krwią kozłów czy cielców, wszedł do świątyni ze swoją własną krwią. On w ten sposób dokonał wiecznego odkupienia. I ta jedna ofiara Chrystusa zgładziła grzechy wielu. Jeżeli Jezus mówi, że czyjeś grzechy są odpuszczone, to tak właśnie jest. I tak będzie. Nikt tego nie zmieni. Jak mówili z do Rzymian w 8 rozdziale, kto będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, On przecież stawia się za nami. I oczywiście od nas to wymaga upamiętania, wymaga zmiany swojego myślenia, wymaga złożenia naszej nadziei na życie wieczne, śmierci i zmartwychwstanie Jezusa. Tego w tej historii nie bardzo widzimy, dlatego że Łukasz skupił się na reakcji uzdrowionego, mniej skupił się na jego reakcji, a bardziej skupił się na nauczaniu Jezusa, na reakcji faryzeuszy, na samym uzdrowieniu fizycznym, na tym, że ono potwierdza oczyszczenie duchowe. A to jest jasne nauczanie Pisma Świętego, że potrzebujemy upamiętania, potrzebujemy złożyć naszą nadzieję w Jezusie Chrystusie. I są powody, żeby oddawać Bogu cześć. Tutaj widzimy, że wszystkich ogarnęło uniesienie. To jest greckie słowo ekstazis, od którego bierze się ekstaza, więc wszyscy wpadli w takie uniesienie, w ekstazę. I ludzie chwalili Boga i pełni ręką mówili: dzisiaj widzieliśmy cuda. Czy innym tłumaczeniu, niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj. I tu z kolei też jest ciekawe słowo, bo jest tam słowo paradoksos, od którego bierze się słowo paradoks. Więc tłumy widziały coś paradoksalnego, coś, czego nie oczekiwali, coś, co było sprzeczne z tym, co znali. I trudno im się dziwić. Słysząc już o Jezusie, pewnie zakładali, że po prostu uzdrowi kolejnego człowieka, ale Jezus użył tej sytuacji, żeby nauczyć ludzi o największej potrzebie człowieka. A czego my oczekujemy od Boga? Każdy z nas ma jakieś potrzeby, a przynajmniej coś, co nam wydaje się, że jest potrzebą. I możemy przychodzić z nimi do Boga. Możemy ufać, że Bóg ma moc, żeby uczynić wszystko, żeby uczynić nawet to, co nam wydaje się niemożliwe, ale Bóg najlepiej wie, jakie są nasze realne potrzeby. On wie, czego tak naprawdę potrzebujemy. I chwała Bogu, że może dać nam nawet więcej niż to, o co go prosimy, czy o czym myślimy. I w tym przypadku tym czymś więcej było odpuszczenie grzechów. To było więcej od uzdrowienia, którego może się spodziewał. I czy dołączamy do takiego radosnego uwielbienia Boga? A może z jakiegoś powodu jest to dla nas trudne, bo oczekujemy od Boga czegoś innego. Może mamy żal, bo chcielibyśmy sami doznać uzdrowienia, żeby w jednej chwili być uwolnionym od choroby, z którą się zmagamy, albo z jakiegoś innego problemu. Ten przykład zachęca nas do takiej determinacji, do wytrwałości w modlitwie o Boże miłosierdzie, a jednocześnie do zaufania, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. I On wie, co jest dla nas najlepsze. Nawet jeśli zmagamy się z chorobą czy z jakimś innym wyzwaniem życiowym, w Jezusie ma matce kapłana, który może współczuć w naszych słabościach. I takim ogromnym pocieszeniem jest to, że nasze odkupienie dotyczy nie tylko ducha, ale też ciała. Bo Jezus złożył w swojej ofierze nie tylko ducha. On złożył ofierze także ciało. Zmartwychwstał nie tylko jako duch, On zmartwychwstał razem z ciałem. I służba Jezusa też to pokazuje. On łączył uzdrowienie ducha z uzdrowieniem ciała. A to jest zapowiedzią, że nasze ciała także będą kiedyś odnowione. Pan Jezus gromadził wokół siebie tłumy osób, gromadziły ich Jego nauczanie, gromadziło ich cuda, jakie dokonywał. I w tym przypadku uzdrowienie sparaliżowanego też było częścią nauczania. To było ilustracją, to było dowodem tego, że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczania grzechów. No ale odpuszczania grzechów nie widać. Dlatego Bóg w namacalny sposób potwierdzał autorytet Jezusa do tego, żeby odpuszczać grzechy. I to było w tej historii najważniejsze. Mimo tego, że nie było takie spektakularne jak uzdrowienie. Bo po samym odpuszczaniu grzechów ten chory dalej leżał w łóżku. Ale kiedy wstał z tego łóżka, było wiadome nie tylko to, że Jezus ma moc nad chorobami. Wtedy stało się jasne, że ma też władzę nad odpuszczaniem grzechów. I pokazywało to, że to jest największą potrzebą człowieka. A jednocześnie widzimy, że ciało też jest istotne. Że dla Boga nie jest ważny tylko duch, ale także ciało. Że nasze odkupienie dotyczy nie tylko ducha, ale też ciała. I w wieczności nasze ciała będą odnowione. Nawet jeżeli na teraz, chociaż na krótko, doznajemy jakichś słabości. Więc co jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczone są ci twoje grzechy, czy wstań i zacznij chodzić. Dla ludzi, dla nas obie rzeczy są niemożliwe. Ale Jezus udowodnił, że dla Boga nie ma trudnych zdań. Ani do wypowiedzenia, ani do wykonania. Jego słowa mają moc i nic nie stanie im na przeszkodzie. Bo wielkim Bogiem jest nasz Pan. Jest godnym wielkiej chwały i czci. Amen.